Амуниции! Пане Байден! Амуниции! Замкни небо!
Замкни небо!
Замкни небо! Замкни небо!
Siły amerykańskie są w Europie. Nie po to, aby wchodzić w konflikt z Rosją. Siły amerykańskie są tutaj po to, aby bronić naszych sojuszników na...
Czy przemówienie Joe Bidena w Polsce było wiekopomne? Co ono tak naprawdę oznacza dla Polski i Ukrainy? Czy dzięki niemu możemy czuć się bezpieczni? Co na to Rosja? W trakcie przemówienia dokonuje ostrzału rakietowego na Lwów. Po co w Polsce siły amerykańskie, skoro nie będą one brały udziału w konflikcie? O tym już dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo. Anna Rembalska, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 28 marca, jest poniedziałek i mam zaszczyt gościć dzisiaj redaktora naczelnego pastora Pawła Chojeckiego, a także Mateusza Wojnara z klubu Idź Pod Prąd Warszawa.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witamy. I my jesteśmy za dwudniową wizytą Joe Bidena w Polsce, i która została zwieńczona przemówieniem na Zamku Królewskim w Warszawie. Ty tam byłeś i powiedz, jakie miałeś te swoje pierwsze wrażenie, jaka panowała atmosfera, jak ludzie reagowali?
Tak, przede wszystkim atmosfera była podniosła, to znaczy nie było takiej może dużej radości czy wesołej atmosfery, tak jak miało to miejsce w przypadku poprzednich wizyt prezydenta Trumpa czy wiceprezydenta Pence'a, bo w tych miałem okazję uczestniczyć. Natomiast na pewno była to atmosfera podniosła, takiego wyczekiwania, dało się odczuć, że Warszawa jest w centrum świata, że dzieje się tutaj coś ważnego, że właśnie prezydent Biden przyjechał do Polski jako kraju, który jest no, najbliżej tego frontu wojny w Ukrainie i no, że coś ważnego powinno się wydarzyć. Także tak bym to opisał.
Czy coś wzbudziło Twoje zdziwienie?
To znaczy, może zdziwienie to nie, natomiast było, znaczy tak, no naturalne było to, że było dużo Ukraińców, dużo osób z Ukrainy i chyba połowa osób na ulicach to byli właśnie Ukraińcy ze swoimi flagami, też transparentami. Starali się być w tych miejscach, gdzie był prezydent Biden. No i myślę, że to była taka podstawowa różnica pomiędzy na przykład tą wizytą a poprzednimi, że właśnie były te flagi ukraińskie. No i było też takie wyczekiwanie, tak miałem wrażenie właśnie Ukraińców na to, co powie prezydent Biden.
Czy myślisz, że reakcje Joe Bidena na z kolei Ukraińców, którzy byli tam, to były adekwatne? Czy zaproponował coś Ukrainie, co by mogło ich zaspokoić?
Znaczy to myślę, że tutaj chyba najbardziej trzeba się odwołać do tego wystąpienia czy przemówienia na Zamku Królewskim, które miało miejsce wieczorem. Tu myślę, że dalej będziecie analizować szerzej to wystąpienie. No ja natomiast odniosłem wrażenie, że zabrakło pewnych konkretów. To znaczy, w ogóle jeżeli miałbym opisać to wydarzenie na Placu Zamkowym, to po pierwsze no prezydent Biden wjechał na dziedziniec Zamku Królewskiego jakimś wejściem od tyłu. Na pewno te osoby, które się zgromadziły w tamtym miejscu, no, oczekiwały, że gdzieś tam podjedzie przed główne wejście. No niestety tak zostało to zorganizowane, że pojawił się od razu na telebimie i no, nie było takiego może przywitania, nie wiem, czy ze względów bezpieczeństwa, prawdopodobnie tak, natomiast no, to było pierwsze takie oczekiwanie. Druga rzecz, no niestety nie było tłumaczenia tego przemówienia na język angielski, na język polski czy ukraiński. No było po prostu puszczone na telebimie bez, no ani nawet bez napisów, prawda? Więc Myślę, że osoby, które no, nie są aż tak biegłe w języku angielskim, nie były w stanie w tamtym momencie wszystkiego po prostu wyłapać. Takie były pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o to.
Jeśli mogę tu się wtrącić, nie mogłem uwierzyć, jak mi to powiedziałeś, że strona rządowa nie zabezpieczyła tłumacza. Pamiętamy, że przy wizycie Mike'a Pence'a były podobne schody, że też był tłumacz nieporadny, jakoś zmieniany w trakcie i różne takie, czy nawet bez tłumacza, fragment tego już nie pamiętam dobrze, bo niemieckie przemówienie było bez zarzutu pokazane, a amerykańskie z bardzo poważnymi problemami technicznymi. No i teraz mamy powtórkę z rozrywki. Powtórkę z rozrywki. To jest skandal. Prezydent Stanów Zjednoczonych, tam możemy go popierać czy nie, to nie ma znaczenia, ale reprezentuje Stany Zjednoczone, przemawia do Polaków i Ukraińców i nie ma tłumaczenia. No to ludzie, gdzie my jesteśmy? To jest jakiś bajzel, a nie państwo. No to jest państwo z dykty albo celowa robota dywersyjna. No nie umiem tego inaczej określić.
Czyli nadzieje zostały rozbudzone, tłumaczenia nie było.
Tak, no myślę, że to mogę mówić tak jeszcze o wrażeniach na placu. Na pewno no były momentami oklaski, były reakcje na słowa prezydenta. Natomiast no moje odczucie jest takie, że chyba zabrakło pewnych konkretów, bo rozumiem, że pewnie o niektórych rozwiązaniach nie można mówić publicznie. Natomiast no, takie moje odczucie i też osób, które były ze mną i rozmawialiśmy, no było takie, że brak takiej dużej zachęty dla Ukraińców. Była to, pewnie za chwilę będziemy to słuchać i będziecie tutaj analizować szerzej. Była mowa oczywiście o NATO, o sojuszu, natomiast no, dla mnie zabrakło jakiegoś konkretu, jeżeli chodzi o takie zachętę dla Ukraińców, tak? Oprócz tego, że jesteśmy z wami, stoimy z wami, to chyba tego się spodziewałem i tego w mojej opinii zabrakło. Na koniec tego przemówienia były okrzyki ukraińskie potępiające wojnę, potępiające Putina, również Łukaszenkę. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że oprócz Ukraińców jest na ulicach Warszawy dużo Białorusinów z flagami tymi niepodległościowymi i też jest, no jest wyraźne takie, że i Putin, i Łukaszenka są odpowiedzialni za to, co się dzieje.
Też swoje przemówienie, takie zakończenie Joe Biden rozpoczął od cytatów Jana Pawła II i mówił tak: nie lękajcie się, były to pierwsze słowa pierwszego publicznego wystąpienia papieża po jego wyborze w październiku 79 roku. Te słowa zdefiniowały pontyfikat Jana Pawła II, te słowa odmieniły świat, mówił prezydent USA. I to było przesłanie na temat siły wiary, siły odporności, siły ludzi w obliczu brutalnego systemu okrutnych rządów. Było to przemówienie, które pomogło zakończyć ucisk sowiecki, wyzwolić 30 lat temu tę ziemię i całą Europę Wschodnią. To było przesłanie, które pokona okrucieństwo i brutalność tej niesprawiedliwej wojny. Tylko że w tej chwili no, nie jesteśmy ani my wyzwoleni, ani Ukraina.
Jesteśmy atakowani.
Tak.
No, można by na dwóch płaszczyznach rozważyć to, co powiedział Joe Biden. Pierwsza, no to taka popkulturowa płaszczyzna i tutaj no to jest dość tani chwyt. Tu zresztą i Wałęsa został też przywołany, nie? Myślę, że tu Amerykanie myślą, że jak powiedzą do Polaków Jan Paweł II i Wałęsa, no to my już, o, jak nas tam doceniliście, jak nas kochacie, jacy my ważni jesteśmy, no to słabe. Czyli z tego punktu widzenia takiej nośności medialnej, to oni już mają, że tak powiem, złe wyobrażenie o Polakach. Na dzisiaj ani pozycja Lecha Wałęsy nie jest mocna w Polsce, ani pozycja Jana Pawła II. Ten mit już się kończył. Skandale pedofilskie, tu zobaczmy też, jeśli chcecie, nasz film, zobaczcie, gdzie jest teczka JP2, całe zakłamanie tej pierestrojki. Już dzisiaj wiemy, że absolutnie komunizm nie upadł, że została tylko zmieniona władza w Moskwie, że została też tylko podmieniona władza w Polsce i cała ta pierestrojka zapewniła, można powiedzieć, tym komunistom, zbrodniarzom, którzy powinni być osądzeni przez jakiś taki nowy trybunał w Norymberdze, to dzięki Kościołowi katolickiemu, dzięki papieżowi, można powiedzieć, głównie przeszli suchą nogą zarówno w Moskwie, tam nikt nie ucierpiał, także w Polsce i w innych krajach tej tak zwanej demokracji ludowej nie było żadnego rozliczenia komunistów. Zbrodniarze komunistyczni, tacy jak Jaruzelski, Kiszczak, przeszli suchą nogą, można powiedzieć, do nowego ustroju. Przecież to Jaruzelski był pierwszym prezydentem wolnej Polski, zbrodniarz komunistyczny, który odpowiada za śmierć setek ludzi, także nie tylko w czasie wojny, bo tam już też był oskarżany o różne niecne czyny, kiedy tu z armią bolszewicką wchodził na tereny wschodniej Polski, także Lubelszczyzny, ale i przecież zabójstwa w czasie stanu wojennego, to też obciążają jego konto, także to załatwił Jan Paweł II. Jeśli Biden potrafi tylko na tym poziomie, powiedzmy, jarmarcznym do Polaków przemówić, a ta druga treść, czyli że będzie nowe oszustwo, podobnie jak oszustwo okrągłego stołu i tak zwany upadek komunizmu, no to trzeba bardzo, że tak powiem, z niepokojem patrzeć w przyszłość, bo nie wygląda to dobrze. Czyżby czekało nas nowe oszustwo, takie jak ten pseudoupadek komunizmu? No myślę, że tu żołnierz ukraiński stoi na straży tego, żeby tego oszustwa nie było.
Znaczy, czy można postawić pytanie, znaczy zdanie, przepraszam, twierdzenie, że Joe Bidenowi drogę postępowania wyznacza jednak pontyfikat Jana Pawła II? Czy to właśnie tylko ten jarmarczny, czy coś jednak więcej tutaj ma wydźwięk?
Nie było rozmowy o Smoleńsku. Nie było spotkania z Kaczyńskim. Była jasna wcześniej, złożona przed już przylotem do Warszawy na szczycie NATO, bo to był chyba główny cel, przynajmniej ten oficjalny, bo być może spotkanie z delegacją ukraińską było głównym celem Bidena, tego do końca nie wiemy, ale tam Stoltenberg w imieniu NATO powiedział, że propozycja Jarosława Kaczyńskiego o użyciu NATO jako misji pokojowej, żeby zagwarantować korytarze humanitarne, ochronę dzieci, sierot, wdów, ludności cywilnej, że NATO będzie stało z bronią u boku i patrzyło na masakrę ukraińskich sierot, ukraińskich cywilów. Tu bardzo ciekawy głos żony prezydenta Zełenskiego. Tak odczytuje ten głos, że ona, choć nie jest politykiem, jest żoną, ale reprezentuje po części głowę państwa ukraińskiego. Ona musi coś wiedzieć, bo ten jej apel, zobaczcie, połączony z wizytą Bidena, jest bardzo przejmujący. Jest bardzo przejmujący. Ona mówi: nie przyzwyczajajcie się do wojny. Nie przyzwyczajajcie się do tego, że każdego dnia nasze dzieci śpią po piwnicach, które żyją w wielkiej traumie. Nasi cywile są rozjeżdżani przez rosyjskie czołgi. Nasze miasta są bombardowane i niszczone każdego dnia. Nie przyzwyczajajcie się do przyglądania się biernie przelewaniu naszej ukraińskiej krwi. To pokazuje mi, że prawdopodobnie delegacja ukraińska usłyszała od Bidena brak zaangażowania, brak pomocy. Jesteście sami. Tak odczytuję złożenie tych dwóch wydarzeń. Ta taka bezjajeczna wizyta i to, co powiedziała żona, w tym samym czasie żona prezydenta Zełenskiego.
Mateusz, czy do ciebie pytanie, bo w trakcie przemówienia Joe Bidena były kolejne ataki rakietowe we Lwowie, ale czy Ukraińcy zebrani na placu, jak oni odebrali te słowa Bidena i kiedy oni najmocniej reagowali?
To znaczy reakcje były chyba, nie wiem, czy to były reakcje Ukraińców, czy po prostu Polaków, na pewno były w momencie, kiedy mówił o stanowisku NATO, że będzie bronić swoich sojuszników, no ale to nie było bezpośrednio w kontekście Ukrainy, tylko bardziej Polski i tutaj krajów pewnie nadbałtyckich. No i była też mowa o tych, niech dobrze sobie przypomnę, dobra, przepraszam, nie pamiętam teraz tego momentu, w sensie co Joe Biden mówił, natomiast była jeszcze jedna taka reakcja, natomiast no największe chyba te okrzyki były tylko po po zakończeniu. Tak? Także nie, no nie przypominam sobie po
prostu
jakiejś takiej
jak mocnej... nazywał Putina ostrymi słowami, to się powinno Ukraińcom tak. podobać.
Mhm. Biden powiedział, mój Boże, ten człowiek nie może zostać u władzy zawsze. I zakończył, niech Bóg was błogosławi, niech Bóg chroni naszej wolności, niech Bóg broni naszych żołnierzy. I jak odbieracie te słowa? Czy no, brak takiej realnej militarnej pomocy, brak siły pokojowej NATO na Ukrainie z tymi słowami takie odniesienie do Boga?
No zobaczcie, jak wygląda Ameryka, nie? To jest, zobaczcie dalej, no, ogromne chrześcijańskie państwo, bo dość lewicowy, patrząc jeszcze na wiceprezydent, już skrajnie lewicowa, nie? Kamala Harris, prezydent, no musi, i to wielokrotnie, zobaczcie, on tam chyba trzy razy w tej mowie końcowej, pożegnalnej, musi odwoływać się do Boga, nie? Lewak, tak mówiąc językiem trochę popularnym, ale ze względu na to, że to jest Ameryka, no to on musi odwoływać się do Boga. Także to taka pierwsza obserwacja, kulturówka taka tak zwana, nie? Dalej, no to... To jest już sprostowane. Nie? Biały Dom, tę wypowiedź, że Putin nie może zostać dłużej u władzy w Moskwie, to jest oczywiste, że on to powiedział. Nie? Także tu wstyd, dlatego tam bezimienny, to sprostowanie było od bezimiennego urzędnika Białego Domu, że Biden nie mówił o Putinie w Rosji, tylko o Putinie na przykład na Ukrainie czy w Polsce, że on tu nie może rządzić. Nie? Przecież tu nie rządzi. Nie? Oczywiste jest, że jest to takie wychodzenie jakieś okraki tyłem z tego no dobrego, to jeśli bym miał coś pochwalić w tym przemówieniu, no to właśnie to jedno ostatnie zdanie, to jest prawda, ten rzeźnik, ten zbrodniarz, ten morderca, kagiebista nie powinien dłużej być u władzy. Tu są różne takie spekulacje, trochę spiskowe, czy on to tak, no nie, ludzie analizujący to, no myślą, że to chyba nie w emocjach, tylko być może to jest jakiś sygnał dla jakiegoś killera, nie? W Stanach, znaczy, przepraszam, nie w Stanach, tylko w Moskwie i tam, no coś takiego. No takie rzeczy czytałem. Myślę, że raczej bym to włożył między bajki. Myślę, że Biden czuł, że nie spełnia oczekiwań ani Polaków, ani przede wszystkim Ukraińców. On wiedział, że to jest, jak to się mówi, podbite tchórzem. To przemówienie, że Putin się z niego śmieje, że właśnie atakuje miasto blisko polskiej granicy, około 100 kilometrów, właśnie żeby pokazać, upokorzyć Bidena przed całym światem. Możesz mi nagwizdać, jesteś tchórzem, nic nie zrobisz. Tak odczytuje przekaz Putina, bombardowania tam, zdaje się, zbiorników paliwa i innych tam jakichś obiektów we Lwowie podczas mniej więcej tych przemówień bez tłumaczenia nawet, nie? Najważniejsza dla mnie jest postawa Ukraińców. Szczególnie jak usłyszałem to, jak wołają amunicji. Panie Biden, amunicji. To jest coś pięknego. To wielki heroizm i podziw dla tego narodu. Jak on w sytuacji praktycznie beznadziejnej, pozostawiony sam, bez pomocy. Chociaż przecież pamiętamy Majdan, jak wszyscy politycy się tam grzali, przyjeżdżali do Kijowa i tam pokazywali się w świetle kamer, jak obiecywali Ukraińcom gruszki na wierzbie. Dzisiaj, kiedy dzieci są mordowane, oni się przyglądają i mówią, że nie wejdziemy w konflikt z Rosją. To jest wstyd i hańba dla świata zachodniego. Widać, że Ukraińcy rzeczywiście kochają swoją ojczyznę i są gotowi nawet na śmierć, by walczyć z rosyjskim okupantem, z rosyjskim agresorem. I jestem przekonany, że to oni rozstrzygną to właśnie bohaterstwo ukraińskiego żołnierza, a nie siły NATO niestety, nie ogromna potęga Zachodu. To wiecie, czapkami moglibyśmy nakryć tych Sowietów, a to ukraiński żołnierz uzbrojony głównie w broń ręczną. Dzięki Zachodowi, dobrze, że przynajmniej im dali to wszystko, zniszczy sowieckiego potwora. Tak właśnie mam nadzieję i o to się modlę.
Jeżeli o mnie chodzi, to jeszcze też wracając do przemówienia, no, był ten taki moment, kiedy właśnie prezydent Biden mówił, że Putin już przegrał w kontekście tych sankcji i tak dalej, tam spadku rubla. No wydaje mi się to takie trochę przedwczesne jednak, bo wcale nie przegrał. Ja nie wiedziałem w tamtym momencie, kiedy byłem, słuchałem przemówienia o tym ataku nad składniki paliwa we Lwowie czy pod Lwowem. Natomiast no, moim zdaniem jest to przedwczesne. Tak? No, na pewno jeszcze prezydent Biden podkreślał zjednoczenie Zachodu i tak dalej.
No jak jest, to jest kpina. No jakie zjednoczenie? Przecież Niemcy odmówiły dalszej sprzedaży broni. Niemcy dalej nie chcą zwiększyć sankcji. Niemcy dalej chcą kupować surowce energetyczne. Gdzie tu zjednoczenie? To jest takie zaklinanie Janem Pawłem II i Wałęsą rzeczywistości. No ale... Sorry, ale to mnie nosi normalnie, jak takich durnot słucha. Mówię oczywiście o tym, co oni tam wypowiadają na tych oficjalnych przemówieniach.
Dziękujemy ci bardzo, Mateusz, za udział w programie, że byłeś tam na miejscu, że mogłeś dla nas to zrelacjonować w studiu, swoje wrażenia, jaka panowała atmosfera.
Również. Dziękuję wam i dziękuję państwu.
Bardzo ci dziękujemy i od razu też podziękowania dla szczególnie warszawskiego klubu Idź Pod Prąd. Naprawdę dziękujemy wam, że kiedy dzieje się coś ważnego w Warszawie, my mamy nie tylko swoich dziennikarzy, ale i też, można powiedzieć, działaczy, którzy tam czy rozmawiają z kimś, czy rozdają ulotki naszej telewizji. Także jeszcze raz wielkie podziękowanie dla klubu Idź Pod Prąd Warszawa. To na Dziękuję. Twoje ręce składam, jako że tu jesteś znany, także...
Przekażę.
A teraz zapraszam Państwa na wycinek ze słów Joe Bidena o tym, o sile Ameryki w Polsce.
Siły amerykańskie są w Europie. Nie po to, aby wchodzić w konflikt z Rosją. Siły amerykańskie są tutaj po to, aby bronić naszych sojuszników NATO. Wczoraj spotkałem się z żołnierzami służącymi ramię w ramię z naszymi sojusznikami w Polsce, aby wzmocnić wschodnią flankę NATO. Powodem, dla którego chcemy powiedzieć jasno, jest to, że ich ruch przeciwko Ukrainie, aby nawet nie myśleli o tym, aby wejść nawet na 5 natowskiej ziemi. Mamy święty obowiązek. Święty obowiązek w ramach artykułu 5, aby bronić każdego członka, każdej pięci terytorium NATO siłą naszej kolektywnej obrony.
Siłą my położy, a naszą swobodę i pokażę, co my bracia kozacko.
Panie Biden, amunicji! Panie Biden, amunicji! Mocniej! Panie Biden, amunicji! Panie Biden, amunicji! Panie Biden, amunicji!
Witam po przerwie i chciałam teraz zapytać ciebie, pastorze, jeszcze o reakcję Antoniego Macierewicza w trakcie przemówienia Joe Bidena, o czym jeszcze wspomniał Mateusz, że kiedy miał upadać rubel, rzekomo uderzenie w gospodarkę Rosji, była kamera skierowana na Antoniego Macierewicza i on tak kręcił głową. No, było to takie bardzo wymowne i chciałam się zapytać.
No właśnie, ta wymowa została różnie zinterpretowana. Od razu w części mediów politycy przeciwni obozowi pisowskiemu okrzyknęli, że to jest, zdemaskował się rosyjski agent i on się złości na to, że Rosja tu kona pod amerykańskimi czy zachodnimi sankcjami, nie? Myślę, że to jest absolutnie nieuprawniona retoryka, że to jest próba takiego dyskredytowania Antoniego Macierewicza. On popełnił wiele błędów i częstośmy go tu krytykowali bardzo ostro za różne rzeczy, ale nie akurat za to, bo myślę, że każdy rozsądny obserwator tego, co się dzieje, wie, że sankcje na Rosję nie działają w pełni. Oczywiście jest jakiś skutek tych sankcji, sankcji, ale one nie powstrzymają machiny Putina. Po pierwsze, to Chiny są jego zapleczem, można powiedzieć, gospodarczym cały czas. To do Chin zwrócił się o pomoc materiałową, zbrojeniową i tak dalej. To chińscy hakerzy, już mamy teraz na to dowody, wcześniej to pewnie robili, ale nie udało się tego udowodnić, a teraz już są dowody, że to chińscy hakerzy atakują do spółki z kacapami Ukraińców dzisiaj. Także ma wielkiego, silnego gospodarczo i militarnie sojusznika. I dlatego mówiłem wielokrotnie, że jeśli na poważnie chcemy się rozprawić z Putinem, to nie możemy tylko o nim opowiadać tych słusznych skądinąd rzeczy, rzeźnik i tam musi odejść i takie tam sprawy, ale musimy objąć sankcjami także komunistyczne Chiny. Kiedy ja to mówiłem, no mniej więcej 5 lat temu razem z panią redaktor Hanną Shen, to za to miałem proces. Za to miałem proces, że rzekomo nawołuję do wojny, już tam pomyliło się prokuraturze z komunistycznymi Chinami i wyszło, że nawołuję do wojny z komunistyczną Koreą Północną. To była kpina, bo ta wojna trwa, no to jak ja mogę nawoływać do czegoś, co trwa, nie ma pokoju, jest tylko chwilowy rozejm, który już tam trwa kilkadziesiąt lat, no ale dalej wojna trwa, także prokuratura i sąd zresztą się skompromitował, nie odrzucając z tego powodu tego no moim zdaniem dziwacznego albo wręcz karykaturalnego zarzutu, ale wróćmy do Putina. Po pierwsze, na razie nie objęte są sankcjami komunistyczne Chiny, którego wspierają. Po drugie, dalej, można powiedzieć, petrodolary płyną za węgiel, za ropę, za gaz, płyną do Putina, zasilają jego konto, wszystko czego chce, leki, tam nie wiem, zboże, materiały jakieś, przecież idą przez granicę. Tu zdaje się Litwa postąpiła bardzo odważnie, to pokazała, że można i zablokowała komunikację chyba kolejową, ale nie jestem do końca pewien, to można sprawdzić, między obwodem kaliningradzkim a Rosją, czyli już państwa bałtyckie jak zwykle na czele, my gdzieś tam w ogonie. Także ja rozumiem grymas ministra Macierewicza jako stwierdzenie, że same sankcje na tym poziomie nie pomogą. One może zadziałają za tam powiedzmy rok czy dwa, to jakby były utrzymane, ale Putin dobrze wie, że kiedy zrealizuje swoje cele, jeśli mu się uda, mam nadzieję, mówię, że tu kozak ukraiński pokaże mu, że tak powiem, no tam co trzeba, nie, idi tam gdzieś, nie, to wtedy te sankcje zostaną szybko zniesione i on ma odpowiednie rezerwy, żeby tam to przetrwać i plus pomoc Chin komunistycznych, część państw arabskich, czy Persja, znaczy Iran, czy też Indie tu się brzydko zachowują i tak dalej. Także Putin przetrwa. I tak rozumiem ten gest nie Kozakiewicza, tylko Macierewicza, że on stwierdził, że to za mało, że to nie tędy droga, że to nic nie pomoże i że w ten sposób Zachód się dalej kompromituje.
Biden powiedział również, że powaga tego zagrożenia wymaga szybkiej reakcji ze strony Zachodu, tak szybkiej, dynamicznej, zjednoczonej i absolutnie przytłaczającej. Tylko że tej reakcji...
No co, przemówienie powie jeszcze jedno? Już na pewno się Putin przestraszy, nie? Mówiliśmy tu z panią redaktor Hanną Shen parę dni temu przed wizytą, czego się spodziewamy. No i gdyby na przykład było tam jasno powiedziane, wojska amerykańskie zostają przy rosyjskich granicach w Polsce, nie? Przesmyk Suwalski i tak dalej, jako stałe bazy USA. Noż to jeszcze byłaby jakaś, powiedzmy, to nic by tam nie kosztowało Ameryki, no ale byłaby to jakaś twarda, powiedzmy, czy jedna z pierwszych twardszych odpowiedzi na działania rosyjskich morderców, nie? Nic takiego nie było. Zwiększenie gdzieś tam o 4 grupy bojowe dokładnie, gdzieś w Rumunii tam i tak dalej, to tu trzeba, przy Ukrainie trzeba postawić gdzieś wojska NATO, żeby Putin nie wiedział do końca, czy może kiedyś komuś nie przyjdzie do głowy, żeby jednak pomóc Ukrainie. Nic takiego się nie wydarzyło. Rozmieszczenie rakiet, na przykład Tomahawk, mających zasięg bardzo szybki, 5 minut tam zdaje się z Estonii, czy z państw nadbałtyckich do Moskwy, no to byłaby jakaś odpowiedź, że tak powiem, jeszcze nie zbrojna, ale pokazująca, rzeczywiście potęgę NATO i mogąca być, powiedzmy, jakąś tam przestrogą, bo Kacap tylko się cofnie lub zatrzyma, kiedy dostanie w mordę, kiedy siłę zobaczy, tylko wtedy stanie, bo inaczej to on będzie mordował dzieci, rozjeżdżał cywilne schrony, bombardował, wszystko będzie robił. To jest, można powiedzieć, ludzie bez sumienia, dlatego Ukraińcy nazywają, my też zresztą ich orkami, nie? Że to są tacy siepacze, którzy praktycznie, podobnie jak hitlerowcy, wykonają każdy najbardziej zbrodniczy, ludobójczy rozkaz. Także tu mówienie, że tu Rosjanie nie są winni, a tylko Putin. No to, to już wiecie, każdy naród ma taką władzę, na jaką zasługuje. No my też, niestety.
Również apelował prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Mówił w sobotę, prosiliśmy i prosimy zaledwie o 1% samolotów i czołgów NATO. Jaka jest cena bezpieczeństwa? To jest bardzo konkretna sprawa. To są samoloty dla Ukrainy, to są czołgi, to jest obrona przeciwrakietowa, to jest broń przeciwokrętowa, to jest to, co mają nasi partnerzy, to jest to, co pokrywa się kurzem w ich magazynach. Przecież to wszystko jest za wolność, nie tylko na Ukrainie, to jest za wolność w Europie. I to też jest w dniach wizyty prezydenta
Bidena.
Tak, dlatego
to są smutne słowa, stąd tak rozumiem te rozmowy zakulisowe, których tła nie znamy szczegółów, że Zełenski dostał odpowiedź: jesteście sami. To, co powiedziała jego żona, to już krótko omówiłem. Teraz te słowa, które zacytowałaś, o tym świadczą. Mówi: dobra, nie zrobicie tego czystego nieba wolnego od rosyjskich rakiet i samolotów. Nie wyślecie żołnierzy, żeby przynajmniej nasze kobiety i dzieci pomóc ewakuować z tych miast śmierci, tak jak Mariupol. Nie? To no, szkoda, no, tacy jesteście, to dajcie nam przynajmniej broń. Tu mówi prezydent wielkiego narodu ukraińskiego, a tu ukraińska ulica w Warszawie krzyczy: panie Biden, amunicji, panie Biden, amunicji. To jest dokładnie ten sam głos. Tu widać, jak prezydent Zełenski rzeczywiście doskonale reprezentuje naród ukraiński, czuje to samo, myśli to samo, co zwykli Ukraińcy. Nie pomożecie nam, to dajcie nam amunicję. Bo zobaczcie, Ukraina nie ma żadnych zasobów, wiecie, nieobjętych ruskim atakiem. Przecież to nie jest tak, że tam mają kilka tysięcy kilometrów i gdzieś tam są bezpieczni, tak jak Rosja, cała Syberia, zaplecze ogromne, Chiny, i to już mówiłem, nie? Że oni mogą ściągać i ściągać. Oczywiście dużo tego nie mają, a większość to już rdza i rozkradzione, bo tu jeden z dowódców, pułkownik pułku czołgów, no, strzelił sobie w łeb, kiedy otrzymał, że tak powiem, uzupełnienia i na 10 czołgów, które dostał z tych składów syberyjskich czy jakichś tam innych, to sprawny był tylko jeden. Sprawny był tylko jeden. No to on wiedział, że pod względem bojowym, no to wysyła swoich żołnierzy na śmierć i nie chciał dalej tego kontynuować. Także o tym piszą komentatorzy, że po prostu te, podobnie jak w Wojsku Polskim, te samochody, czołgi, cały sprzęt będący w zapasach, te zapasy nienaruszalne, ZN-y, one są przedmiotem rozkradania. Tak było za PRL-u, tak pewnie jest dzisiaj. No dzisiaj nie jestem w czynnej służbie, no to tam nie wiem, jaki jest, ale pamiętam, jak było za PRL-u, bo wtedy byłem w wojsku i wiem, że to tam szaber szedł, kradzież, tam ledwo co działało i tam trzeba było samochody na czas alarmu bojowego, no to tam jeden był sprawny, a 5 niesprawnych, no to na hol i poza bramę jednostki, bo to chodziło o to, czy w jakim tam czasie pojazdy opuszczą jednostkę wojskową, nie? No to wyciągali te złomy, porzucali tam kilkaset metrów za bramą, po następny, no tak było. I tak jest dzisiaj w Rosji. To komunistyczne, socjalistyczne myślenie, działanie, no to tak będzie działać. Zresztą ludzie biedni kradną na potęgę i ten ruski sprzęt jest rozkradziony. Tam tych najdroższych części związanych z elektroniką, z jakimiś tam metalami rzadkimi, które można później gdzieś opylić na jakichś tam składach, czy tych złomach i tak dalej, to wszystko jest rozszabrowane. Także przyjeżdża tylko metalowa skorupa, no i walcz tym, nie? Mówią. Także też nic dziwnego, że załogi rosyjskie porzucają, nie? Tam przecież to nie wszystkie te czołgi, powiedzmy, odebrane kacapom, są zniszczone tymi dżewelinami czy czymś tam jeszcze. To tam chyba 10%, resztę to Ruscy sami oddają, bo nie chcą, to jest niebezpieczne tym w ogóle przebywać, w tym czymś. Także Rosja ma ogromne zaplecze, będzie kolejne hordy, car wysyłał, tak jak kiedyś. kiedyś w naszych powstaniach, że niezliczone hordy tych orków i my możemy się obronić, my możemy część wybić, ale przyjdą następne te hordy, aż w końcu padnie i reduta Ordona. Także no, Ukraińcy są w takiej sytuacji i w tym momencie słyszą, że NATO się nie ruszy, że NATO nie pomoże. To jest zdrada, to jest hańba, to jest wstyd dla wolnego świata. Stąd ten 1%, mówię, ruszcie, troszkę przynajmniej dajcie nam z tych swoich zapasów. Ukraińscy kozacy zrobią, co trzeba, zrobią resztę, pokonają kacapa. Dajcie nam amunicję, dajcie nam broń. To woła dzisiaj Ukraina do wolnego świata.
Również nasza znajoma Ukrainka mówiła, że w swoich oczekiwaniach do Joe Bidena to dla niej powinien on przyjechać na Ukrainę, spotkać się z ich prezydentem, nie z naszym. No ale on tego nie zrobił i mówił, że on bardzo żałuje, on przyszedł zobaczyć z naszej strony kryzys humanitarny, ale że jemu nie pozwalają i że chyba mają rację.
Znaczy, tam mają rację, to nie wiem, no zobaczcie, że przecież politycy europejscy tu na czele z Jarosławem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, premierem Czech i Słowenii, także minister obrony narodowej Litwy, no mogli pojechać do Kijowa, wrócili żywi, czyli da się to zorganizować, no to by było coś fantastycznego i wielkiego, no tam może do Kijowa, no to rozumiem, ale mógłby przynajmniej symbolicznie przekroczyć granicę Ukrainy i gdzieś tam, czy przy Przemyślu, czy tu w Chrebennym, czy gdzie indziej na przejściu, już po stronie Ukrainy przemówić do narodu ukraińskiego. Pamiętacie taką szopkę z tym chomikiem z Korei Północnej, jak było? No to Trump właśnie coś takiego zrobił, że oczywiście tam nie pojechał do tego skansenu komunistycznego, no bo to było niebezpieczne, ale przekroczył tę granicę Korei Północnej, no i tak pokazał, że tu no, jak gdyby jest po drugiej stronie i teraz będzie z tej strony już przemawiał do świata. Joe Biden mógłby zrobić taki gest, szczególnie, że był w Rzeszowie, no to tak bardzo, bardzo już blisko granicy. Także szkoda, że Ukraińcy nie zobaczyli odwagi ze strony no, przywódcy Zachodu.
Również wizytę Joe Bidena skomentował Andrzej Duda i powiedział, że na ten moment nie ma zagrożenia rosyjską inwazją w Polsce. I z kolei na pytanie redaktora TVN-u powiedział, że na pytanie odnośnie czy... przepraszam. Że spokojnie, spokojnie, Rosja jest za słaba, by zagrozić Polsce i krajom NATO. I odpowiedział również, że propozycja Jarosława Kaczyńskiego o misji pokojowej NATO, no, tylko westchnął na to pytanie redaktora Piaseckiego, przepraszam.
No tak, tu myślę, że zarówno Biden powiedział dość poważną głupotę, kiedy mówił, że nie wejdziemy w konflikt z Rosją, nie? A jesteśmy tutaj, żeby bronić Polski, powiedzmy, czy innych państw w NATO. No ale przed kim bronić? No ale czy obrona to nie jest wejście w konflikt z agresorem? Bym tak zapytał, dość oczywiste pytanie bym zadał. No jak? To oni mają nas bronić z Rosją, z którą nie chcą wchodzić w konflikt. No to jak Rosja zrobi krok do przodu, no to oni muszą zrobić krok do tyłu, czyli spieprzyć, nie? Żeby nie wejść w konflikt. Bo jeśli by reprezentowali rzeczywiście poważne deklaracje, no to by jak Rosja tu wkroczy, damy w mordę. No i tyle. No to bym rozumiał. A jak on mówi, że nie wejdziemy w konflikt, no to co zrobicie? To spieprzycie? Uciekniecie? Jak będziecie w ten konflikt nie wchodzić? Zresztą tu te gadki o pięciu ziemi, NATO i tak dalej, to już część analityków myśli tak. Jak Putin na przykład zbombarduje któreś z polskich lotnisk, nie? Jest taka opcja, no przecież Łódzk tu bardzo blisko, tu Lwów bombardowany właśnie w czasie wizyty Bidena, to czy to będzie atak na państwa NATO? Bo Rosja powie, że ona zniszczyła ukraiński transport. No czy tam na polskiej ziemi, no ale to przecież Rosja już sobie dała takie prawo, że będzie atakować poza granicami ukraińskimi transporty dla wojska ukraińskiego. No i teraz co zrobi NATO, kiedy przywalą na nasze lotniska, Nie? I część komentatorów mówi, że to nie będzie uruchomiony wtedy piąty ten, bo tu oni Ukrainę atakowali, a przy okazji Polskę, nie? Także to jest absolutnie, no, po pierwsze głupota, to nie jest związane, można powiedzieć, z taką teorią wojskowości, no bo przecież jeśli mamy bronić jakiegoś państwa, nie, to nie można bronić go na granicy, tylko trzeba bronić strefę przynajmniej no 100 kilometrów przy wojnie konwencjonalnej, bo mniej więcej takie zasięgi, tam już te frontowe środki artyleryjskie, rakietowe czy nawet lufowe, no, podchodzą pod ten obszar. No i może się zdarzyć, że tak zwany przypadkowy ogień, no, ktoś odpali, ktoś nie naceluje. Jeśli artyleria rosyjska znajdzie się, powiedzmy, 50 kilometrów od polskiej granicy, no to niebezpieczeństwo ostrzału bezpośredniego i śmierci Polaków jest bardzo, bardzo realne w realiach wojny, nie? Że tam te kule latają, czy rakiety, różnie. Przecież nawet nad Zagrzebiem został znaleziony dron rosyjski, uzbrojony, nie? I mogło już dojść do jakiejś krwawej jatki w naszym obszarze, nie? Podobnych tych dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej Polski, to już też było kilka. Także to jest absolutna bzdura, że nie wchodzimy na Ukrainę, a bronimy Polski. Bo jeśli by rzeczywiście obrona Polski była traktowana na poważnie, to trzeba było Kacapowi powiedzieć, w jakikolwiek sposób zbliżysz się swoimi rakietami, atakami i tak dalej, 100 kilometrów do polskiej granicy, to oznacza wypowiedzenie wojny. I tyle. W każdej strefie konfliktu tak by reagowali, czy gdzieś w Bośni, w Jugosławii, czy gdzieś w Afryce, to już by załatwili strefę wolną od ostrzału, wolną od obecności rosyjskiej, wolne niebo. Przynajmniej tyle dla Polski, czy dla Słowacji, dla Węgier i tak dalej, czy dla państw bałtyckich. Tutaj nie ma czegoś takiego.
Dlaczego tego nie robią?
Dlaczego tego nie robią? No to jest pytanie, nad którym wszyscy się głowią. Już parę razy próbowałem na to odpowiadać. Po pierwsze, Zachód nie był przygotowany do ukraińskiej obrony. Putin miał zająć, ile by chciał, Ukrainy. Miał powstać rząd marionetkowy, a po 2 tygodniach, może w dobrym scenariuszu po 2 miesiącach sankcji, wszystko miało znowu wrócić business as usual, czyli żeby dalej importować na ogromną skalę surowce energetyczne, tu hodować ekologów. Przypominam, że to już teraz wszyscy wiedzą, że spora część ekologów, którzy tam przeciwko różnym rzeczom protestują, no to są na utrzymaniu Putina. Mówiliśmy o tym mniej więcej 5, 6 czy 8 lat temu w telewizji Idź Pod Prąd, no to teraz macie już dowody, Die Welt już o tym jasno pisze, a nie tylko my, czyli że Ukraina szybko upadnie i nie będzie kłopotu. Nie będzie kłopotu, stąd Zachód nieprzygotowany, stąd Biden przychodzi i nam opowiada o Wałęsie i Janie Pawle II, jakieś kucypały, zamiast tutaj bazy przygotowywać, zamiast mówić o korytarzach humanitarnych, o misji NATO czy ONZ, no już tam zróbcie sobie jak chcecie, a on chodzi i opowiada nam głodne kawałki. No to jest, myślę, to jest podstawowa przyczyna, inaczej mówiąc, że Putin miał przyzwolenie Zachodu, a na pewno miał przyzwolenie Niemiec, to jak tam mam, co... Jak Ameryka się zachowywała, to do końca jeszcze nie wiemy, to powiedzmy jeszcze poczekajmy na owoce tej wizyty, no bo same przemówienia, no to już my tam omówili, że nic z tego, ale poczekajmy na jakieś dalsze owoce. Ale Niemcy współdziałały ręka w rękę ze zbrodniarzem Putinem. One wiedziały o tym ataku, godziły się, podobnie jak komunistyczne Chiny. Te dwa państwa, komunistyczne Chiny i Niemcy, po części no, ze swoimi, że tak powiem, wpływami w całej Unii Europejskiej, są wspólnikami Putina. I dlatego nic się nie dzieje.
Zapraszam teraz państwa na nasz klip Pray for Ukraine.
Modlę się o siłę i wytrwałość dla Ukrainy. Dlaczego? Bo walczą nie tylko o swoją wolność, ale wolność nas wszystkich, moją, mojej rodziny. Dziękuję wam.
To jest naród zjednoczony, odważny. Modlę się o to, żeby zwyciężyli.
To są nasi sąsiedzi i zrobili to, co powinni zrobić. Dzielnie walczą. Chwała im za to i oby Bóg dał im siłę i mądrość do zwycięstwa.
Są mi bliscy sercu. Są to ludzie dumni, godni. Czuję solidarność z nimi, myśląc o tym, o naszej historii, którą naród polski też kiedyś przeżywał. Należy się o nich modlić, ich wspierać, pomóc im też w odbudowaniu ich domostw i rozpoczęciu nowej przyszłości.
Módlmy się, by po pierwsze to, co się dzieje, obudziło nas, chrześcijan, że walka trwa. Tak jak dzisiaj hordy Putina atakują Ukrainę, tak hordy diabła ciągle atakują nas. Ciebie, mnie, naszych braci. Podejmijmy też walkę o innych chrześcijan, o tych, którzy szczególnie są na linii frontu. Paweł, jak będziecie czytali pracę domową, 6 rozdział Efezjan, w samej końcówce mówi: a módlcie się i za mnie o otwarte drzwi. A w Kolosan podobnie mówi: o odwagę, bym stanął na pierwszej linii i zrobił to, co trzeba. Także módlmy się szczególnie o tych na pierwszej linii. Módlmy się, żeby Bóg też nas posłał, a my, żebyśmy nie stworzyli na pierwszą linię. Módlmy się też, żeby świat poznał się na oszustwach papieża Franciszka, Xi Jinpinga, Putina i innych po naszej stronie, żeby nie pozwolił przetrwać imperium zła. A teraz, kiedy to imperium zła swoją niegodziwość pokazało, żeby upadło, tak nam dopomóż Bóg.
Dziękujemy również za ten fragment z wczorajszego nauczania o tytule Wojna z Rosją, wojna z diabłem. Także serdecznie zapraszamy również do obejrzenia całości. Dziękujemy również za...
Od razu podejrzenia sprostuję. Wcale nie uważam, że Rosja jest diabłem, ale analogię mam nadzieję, że jasno pokazałem.
Przejdziemy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Sonata X. Gdyby nie Ukraińcy, Putin już szykowałby się na nas.
Oczywiście. Dlatego też te zapewnienia Dudy, że nic nam nie grozi, że tu i tak dalej. Tak, w tej chwili zapewne Putin jest za słaby dzięki właśnie kozakom ukraińskim. Jest za słaby, żeby cokolwiek jeszcze zrobić. No ale jakieś takie prowokacje pokazujące impotencję i bezradność NATO, to może zrobić. No tam jakieś rakiety odpali. To, część to złomy, no tam część nie doleci, no ale tam na parę wystrzelonych tam jedna może dolecieć. I wtedy co? Jajco. I nic nie zrobią i pokażą swoje tchórzostwo i absolutnie nieprzygotowanie. Takie rzeczy może zrobić, ale wyobraźmy sobie ten scenariusz negatywny, że wchłania część Ukrainy, bo już papież Franciszek tu wszedł do gry, już tam jakieś powierzanie Ukrainy i Rosji, czy Rosji i Ukrainy. On nawet najpierw Rosję stawia, a potem Ukrainę. Stawia na równi, można powiedzieć, kata, zbrodniarza i ofiarę. I tak se powierza i jakieś tam kucypały, zabobony odprawia. I teraz ja to odczytuję, że będzie presja na Ukraińców, żeby zawarli pokój na haniebnych warunkach z agresorem, z zbrodniarzem Putinem. Żeby mu oddali Krym, cały ten obłaść, ta Donbasu, czy Ługańska, i jeszcze koridor, tam Mariupol, żeby mu oddali, i jeszcze tam może z połowę Ukrainy, no już tam nie wiadomo czego taka capia tam będzie chciała. No i to Putin ogłosi, oczywiście no już tam armia przegrała i tak dalej, ale Putin dla swoich ogłosi, że odniósł zwycięstwo, nie obalą go, nie otrują, czy tam nie ukatrupią jakoś inaczej, nie? I wtedy odbuduje swój potencjał. Komuniści chińscy mu dostarczą nowoczesną technologię, bo tu widać było, że ta armia to jest kupa złomu i do niczego. Przebuduje doktrynę wojenną i zaatakuje wtedy nas. Także dzisiaj, siedząc cicho, kręcimy bicz na własną dupę, panie Duda.
Emma Czapiewska. Czego można oczekiwać od człowieka, który został prezydentem dzięki oszustwom wyborczym? Zrobił sobie wycieczkę, ustawił sprzedaż gazu i poleciał.
No tak, tak. No tutaj, jeśli chodzi o takie kolejne skandale, no to warto przypomnieć ten skandal z witaniem prezydenta Bidena, nie? Że prezydent Duda się spóźnił. Zobaczcie, albo w tej kancelarii prezydenta mamy jełopów, albo sabotażystów, nie? Którzy współdziałają, bo wiecie, no tak te Boeingi się tak często nie psują, noż tam się coś zdarza, oczywiście, no ale zobaczcie, analogia. I w tym momencie, kiedy jedzie przywitać głowę no, państwa, które jest, no, można powiedzieć, najważniejszym państwem koalicji wolnego świata, Stanów Zjednoczonych, on się spóźnia, Błaszczak jakiś, czy ktoś tam go wita, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także wstyd, kompromitacja. To po pierwsze jest źle zaplanowane, bo tu powinien być plan A, B i C, nie? Zepsuje się to, to się to i tak dalej. On powinien tam ze 2-3 godziny wcześniej siedzieć w tym Rzeszowie i czekać, a nie w ostatniej chwili. Dalej, tu powinno być śledztwo kontrwywiadu. Kto miał dostęp do tego samolotu? Jak to się stało, że ten sprawdzony przecież, to jest tam Lockheed, czy tam jakiś nie wiadomo coś, top secret i nie wiadomo jeszcze, jakie tam ma te zabezpieczenia, że on nie może, tam do warki tylko doleciał. No samolot, wiecie, tu miliardy jakieś poszły na ten samolot, a on nad warką zawraca z powrotem do Warszawy. No to jakaś kompromitacja państwa polskiego, jego służb kontrwywiadowczych, polskiego lotnictwa, no i tak dalej, no.
Podobnie nasz widz, zimny. Awaria samolotu z Dudą była przypadkiem czy jakimś ostrzeżeniem, a może nie było jej, tylko był to blef?
Nie, no na blef to bym jednak tu odrzucił, bo to przecież kompromituje i Dudę, i Polskę, i PiS, i rząd, no wszystkich po naszej stronie kompromituje. No to co oni by mieli tym blefem ugrać? No, że są durnymi ignorantami, którzy lekceważą głowę największego sojuszniczego państwa? Nie, no to już o taką głupotę ich nie podejrzewam. Ostrzeżenie rosyjskie, tak, to trzeba brać sensownie pod uwagę, dlatego mówię o kontrwywiadzie. Gdzie jest kontrwywiad? Czy już przesłuchują, czy już maglują tych wszystkich ludzi, którzy technicznie mieli dostęp do samolotu? Czy już maglują tę pseudokancelarię, która nie potrafiła lotu głowy państwa zorganizować, nie? Przecież mamy już przypadek, zdaje się, z Zielonej Góry, z kampanii wyborczej, kiedy też łamiąc wszelkie procedury, Duda leciał samolotem do Warszawy i no też był skandal, ale zobaczcie, no mamy drugi taki przypadek i znowu skandal. Znowu państwo z dykty. Albo bardzo mocno dalej działająca rosyjska agentura, w ogóle nie wykryta, w ogóle nie ruszana, w spokoju realizująca swoje brudne, kacapskie interesy.
Michał 2310. Administracja Bidena pokazuje, że jej zależy na długotrwałym uwikłaniu Rosji w wojnę wyniszczającą. Pewnie za to, że nie chciała stanąć przeciw Chinom, a że to się dzieje kosztem Ukrainy, to pragmatyzm.
No, tam te rozważania geopolityczne na razie odłożę, bo to jest takie trochę wróżenie z fusów. Na pewno Stany Zjednoczone podjęły decyzję, to widać, nieangażowania się i pozostawienia Ukrainy sam na sam z rosyjskim potworem. Bardzo to źle świadczy o współczesnych politykach amerykańskich, nie? Owszem, przygotowali Ukrainę w miarę przyzwoicie, jeśli chodzi o nasycenie bronią przeciwpancerną. Tam zdaje się tych pocisków przeciwpancernych, to oni mają kilkanaście tysięcy dostali, a Polska ma ich 1000 na 250 wyrzutniach. No to zobaczcie, jaki nikły potencjał obronny mamy w porównaniu z dozbrojeniem Ukrainy. Czyli zrobiono rzeczywiście dużą robotę, żeby przeszkolić, uzbroić Ukrainę i tu ukraińska armia świetnie staje w polu i niszczy to ruskie badziewie, ale nie ma za tym dalszego wsparcia. Prawdopodobnie Ukraina liczyła, prezydent Zełenski liczył na jakieś wsparcie, na jakieś właśnie to czyste niebo, na jakąś misję ONZ, na jakieś potępienie Rosji, wykluczenie Rosji z ONZ-u. Przeróżne takie były postulaty, nic nie zostało zrobione. Jakieś, ja to nazywam, kosmetyczne sankcje, które bardzo łatwo obejść. Rzeczywiście wygląda to, że Zachód, tak jak w 1939 roku krwią polskiego żołnierza i polskich sierot, polskich dzieci, polskich matek bombardowanych, czyli od Wielunia tam po aż, można powiedzieć, nasze Kresy, wtedy kupował sobie osłabienie Niemiec i jeszcze parę miesięcy pokoju, żeby się przygotować do wojny. Zobaczcie państwo, że zaraz po ataku na Polskę, już w zimie następnego roku, czyli parę miesięcy po wrześniu 1939 roku, wtedy chciałem powiedzieć Putin, ale no Stalin, ale to wiecie, to są jakieś, tu jakbym wierzył w reinkarnację, to bym powiedział, że to się ta poczwara znowu pojawiła, ale nie, to jest oddzielny człowiek, oddzielna istota. Wtedy Stalin zaatakował Finlandię, nie? Czyli zobaczcie, praktycznie jedną po drugiej wojnę rozpoczął. No tam wiele niestety przez błąd naszego dowódcy naczelnego, rydza śmigłego do Sowietów, z Sowietami nie walczyć, chyba że w przypadku próby rozbrojenia, to był absolutnie głupi, szkodliwy, do dzisiaj praktycznie brzemienny w skutkach rozkaz. Trzeba było właśnie walczyć z Sowietami, wydać jakieś kilka, przynajmniej jedną dużą bitwę, żeby ona się rozeszła po świecie, trochę, że tak powiem, osłabić Rosję. To niestety ona była zaraz gotowa do wojny z Finlandią. Dostała tam w ciry od Finów, teraz też tam mniej więcej dobrze się Finowie zachowują, ale analogia dzisiejsza jest podobna, że to polską krwią wtedy płacono, dzisiaj płaci się, dzisiaj Zachód, niestety tchórzliwy Zachód płaci krwią ukraińską i tu dobrze, że przynajmniej zwykli Polacy pomagają Ukraińcom, bo to jest to, co zwykły Polak może zrobić. No nie możemy przecież tam na Dudę wpłynąć jakoś bezpośrednio, nie możemy wpłynąć na rząd i tak dalej, ale możemy wpłynąć na to, jak dzisiaj zachowamy się w komentarzach, kiedy będą kolejne jakieś próby dezinformacji putinowskiej, agentura, hejterzy Putina będą kogoś atakować, skłócać, dzielić, pisać bzdury na temat jakiegoś rzekomego uprzywilejowania. Możemy ich deletować, możemy nie podawać dalej, możemy usuwać te konta, one zwykle są fejkowe, wiecie, jakieś numerki tylko tam na Twitterze, nie? I to tam ruska propaganda. Absolutnie tego nie czytać, wyrzucać to do kosza po pierwszym zdaniu, kiedy zobaczycie sfont ruskich nowoczesnych skarpet, czytaj onuc, wyrzucać to do kosza, niech to tam gdzieś śmierdzi. To może zrobić każdy Polak. Druga rzecz to właśnie dalej wspierać pomoc Ukraińcom, czy finansowo, czy samemu się angażować w jakiś wolontariat, także czy przyjmować do swoich domów dalej, pomimo że będzie ciężko, bo to już wiecie, uczucia fajnie, no to tam już po parę tygodni w niektórych domach ci Ukraińcy są, my też przyjmujemy tu nawet do naszej redakcji, dalej się do nich uśmiechać, dalej im nieść pomoc, żeby się dalej czuli jak u siebie w naszych polskich domach. To jest to minimum, które dzisiaj możemy zrobić i jesteśmy to winni Ukraińcom.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również Państwu za pytania i komentarze. Przejdziemy teraz do ogłoszeń i odnośnie tego wsparcia, co mówiłeś, to również prosimy Was o podpisywanie listu do prezydenta Zełenskiego. Ewangeliczni chrześcijanie z Polski wspierają naród ukraiński, prezydenta Zełenskiego. Na stronie petycje online.com opublikowaliśmy dziś list otwarty do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pod listem podpisali się już pastorzy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, pastor Paweł Chojecki, Radosław Kopeć, Paweł Machoła, Michał Fałek i pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Drogi Zbawienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Link znajdziecie na czacie i w opisie programu. List dostępny jest również po ukraińsku, angielsku i niemiecku, a także w wersji rosyjskiej. I ważna informacja, by podpis był ważny, trzeba potwierdzić go na swojej skrzynce mailowej.
Tu dodam, że protestanci rosyjscy naprawdę ryzykując prześladowaniami i odrzuceniem też we własnym społeczeństwie, bo tam, wiecie, każdego, kto stanie po stronie atakowanej Ukrainy i powie, że to wojna nawet, nie jakaś tam operacja specjalna, no to już jako zdrajcę tam mu jakieś świńskie łby malują drzwi, różne takie tamtejsi hejterzy robią w stosunku do uczciwych ludzi, podobnie jak te hordy Putina w Polsce. To chrześcijanie, protestanci, właśnie to trzeba podkreślić, bo ani katolicy, ani prawosławni tutaj nie zajęli jasnego stanowiska, a prawosławni, no to takie mówią o moskiewskich prawosławnych, że to szkoda gadać, to KGB by lepszego nie wysmażyła pasztetu. Protestanci, ewangeliczni chrześcijanie Rosji oficjalnie zajęli stanowisko i potępili Putina i tę zbrodniczą wojnę. To wielki szacunek dla tych odważnych ludzi z Rosji. No i my tam na swoją miarę tu wraz z innymi pastorami chcemy zachęcić polskich chrześcijan do tego, żeby podobnie jasno opowiedzieli się, bo Ci ludzie po pierwsze giną za nas, po drugie to nie jest konflikt tylko militarny. To jest wojna dobra ze złem. I to trzeba sobie przypominać. Dlatego chrześcijanie nie mogą stać z boku, kiedy jest konflikt między wojna, między dobrem a złem. Musimy stanąć po stronie dobra. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I prezydent Reagan, kiedy rozpoczął tę krucjatę przeciwko Rosji, przeciwko imperium zła, przeciwko komunizmowi, to wiecie, gdzie to ogłosił? Na zjeździe amerykańskich pastorów. Na krajowym takim stowarzyszenie takie Narodowe Stowarzyszenie Ewangelicznych Pastorów, tam właśnie przybył Ronald Reagan i ogłosił: dzisiaj rozpoczynamy krucjatę przeciwko imperium zła sowieckiej Rosji.
Biden mówił: mroczna autokracja, tak?
Cóż tam.
Zachęcamy również do zamawiania nowej ulotki ewangelizacyjnej, A więc wojna, dostępna jest w wersji polskiej i ukraińskiej na stronie idźpodprąd.pl, a już wkrótce w formie papierowej, link na czacie i w opisie programu.
Pani Hania Szen właśnie zwróciła uwagę na to samo, co powiedziałaś, że tu w liczbie mnogiej te autokracje zostały wypowiedziane przez Bidena, no to jakiś taki, powiedzmy, jaśniejszy promyk, że Stany Zjednoczone też jeszcze gorliwiej zajmą się komunistami chińskimi, koreańsko-północnymi, irańskimi, tymi jakimiś tam muzułmańskimi przywódcami nienawidzącymi Zachodu i tak dalej, że tu się to pobłażanie kończy nie tylko dla Rosji. Oby tak było, oby pani redaktor Szen miała rację.
Tak było. Zachęcamy również Państwa do wzięcia udziału w tygodniowym eksperymencie Biblia w czasie wojny. Jest dostępny na stronie bibliawczasiewojny.pl. O 18:00 zapraszamy Państwa na dogrywkę i przypominamy, że utrzymujemy się z Państwa dobrowolnych wpłat i poproszę animację gitar. Zobaczymy, ile już mamy. Zachęcamy również do wsparcia na Patronite. Są różne formy, także i za pomocą PayPal, DotPay i za pomocą blika, szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie.
To jeszcze powiemy tym, którzy nas tylko słuchają. 830 osób już nas w marcu wsparło, czyli jeszcze 170 osób brakuje do tego 1000 gitar. Czwarty rok już idziemy i rzeczywiście takie wsparcie od Was regularnie otrzymujemy, za co Wam bardzo, bardzo w imieniu też całego naszego zespołu dziękuję.
Bardzo dziękujemy i po programie Pomyśl Dziś pastora Pawła Chojeckiego, zielony,
a w środku
czerwony, gra Putina.
Jak arbuz normalnie.
A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, śmierć generała Karola Świerczewskiego. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Tobie za udział w programie, Mateuszowi Naroży, żegnaliśmy wcześniej i do zobaczenia.
Dziękuję Tobie za odwagę, program na żywo. To po raz pierwszy, czy już?
Już
było, ale chyba gdzieś ponad rok temu. No, także witamy Aniu po przerwie w programach na żywo. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Coraz częściej do opinii publicznej świata Zachodu, także do polskiej opinii publicznej, dociera fakt, jak Putin grał ekologią, grał tak zwaną ochroną klimatu, żeby przygotować Zachód do swojej inwazji, żeby Zachód był całkowicie uzależniony od ruskiego węgla, od rosyjskiego gazu czy ropy, by wtedy, atakując kogo by tam chciał, no akurat wybrał Ukrainę na pierwszy atak obecnie, Europa Zachodnia była w szachu i nie mogła postawić odpowiednich sankcji, bo praktycznie cały Zachód uzależniony jest od, mówiąc przysłowiowo, gazu rosyjskiego. Teraz już wiemy, że to nie była żadna troska o klimat, o ziemię, o przyszłe pokolenia. To był sposób dywersji na Zachodzie, żeby osłabić nas i otworzyć drogę hordom czy orkom Putina. I zobaczcie, to już wiemy, to już w mediach głównego nurtu pojawia się dość często. I oto mamy polski przykład. Cały czas importujemy węgiel rosyjski. A oto nasza kopalnia, tu akurat Bogdanka, chciała zwiększyć wydobycie, otwierając kolejny szyb. I co się stało? Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ze względu na możliwość zniszczenia, bardzo ważne, gatunków jakichś tam motyli. No przecież na Lubelszczyźnie chyba jest więcej miejsc, gdzie te motyle mogą żyć. Stwierdziła, że nielzia. Nie będzie zgody na nowy szyb kopalni. I teraz powiedzcie mi, mamy miesiąc wojny na Ukrainie i mamy taki skandal w Polsce. Wiążą się ze sobą te rzeczy jakoś? Czy to jest dalej bez związku?
Marca 1947 roku podczas inspekcji oddziałów walczących z ukraińską powstańczą armią w Bieszczadach zginął generał Karol Świerczewski, wiceminister obrony narodowej i dowódca Poznańskiego Okręgu Wojskowego. Wiadomo, że Świerczewski z obstawą wpadł w zasadzkę urządzoną przez sotnie Chryna i Stacha w Jabłonkach niedaleko Baligrodu. Jechał przeprowadzić inspekcję stanicy WOP w Cisnej. Nie było to planowane, decyzję podjął w ostatniej chwili. W walce zginął także jego kierowca, kapral Strzelczyk i porucznik Józef Krysiński. Poza tym właściwie nic nie wiadomo na pewno. Według jednych świadków walka trwała pół godziny, według innych dwie godziny. Według jednych Pierczewski zmarł, gdy walka trwała, według innych po jej zakończeniu. Nie wiadomo, jak liczna była ochrona. Podobno razem z generałem jechali jacyś oficerowie, którzy uciekli z pola walki, ale ich nazwisk nie znamy. Z protokołu sekcji zwłok generała Świerczewskiego wynika, że trafiły go trzy pociski. Dwa przeszły przez ciało mniej więcej poziomo, jeden od dołu do góry. Nie sposób wytłumaczyć, jak takie rany mogły powstać od ognia Ukraińców, którzy strzelali z góry, ze szczytu wzgórza. Mundur, w którym Świerczewski zginął, do dziś znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego. Oprócz trzech przestrzelin jest w nim ślad po pchnięciu nożem. Nie wiadomo, jak powstał. Zapowiedziano publiczny proces Ukraińców, którzy uczestniczyli w zasadzce. Ostatecznie proces odbył się w celi więziennej, a wyroki śmierci wykonano. Zagadek jest znacznie więcej. Wiadomo, że Świerczewski był bardzo złym dowódcą. Druga Armia Wojska Polskiego poniosła przez niego ogromne straty. Zatwierdził też wiele wyroków śmierci na swoich żołnierzy. Jednak zabójstwa z zemsty nie byłoby powodu ukrywać. W ostatnich miesiącach życia podobno się zmienił. Szorstko traktował sowieckich oficerów i opowiadał dużo o metodach działania sowieckich służb. Ostentacyjnie praktykował też katolicyzm. Jego śmierć stała się pretekstem do wysiedlenia w ramach akcji Wisła 140 tysięcy Ukraińców i Łemków z Bieszczad i Beskidu Niskiego.